Nowe spotkania z Szajblerami.
Znajdujemy się w siedzibie Muzeum Kinematografii w Łodzi. To pierwszy łódzki pałac fabrykancki. Pałac Szajblerów, bo o nim mowa, znajduje się przy obecnym Placu Zwycięstwa 1. Historycznie usytuowany był przy Wodnym Rynku, w tak zwanej Nowej Dzielnicy. Nie zacznijmy od nazwy. Pałac Szajblera, Pałac Szajblerów. Jak właściwie powinniśmy mówić?
Powinniśmy mówić Pałac Szajblerów albo Pałac Karola Wilhelma i Anny Szajblerów, ponieważ musimy pamiętać o tym, iż budynek nie powstał jako jednolita bryła. Był rozbudowywany kilkukrotnie, w tym obecny jego wygląd, jak również wyposażenie wnętrz zawdzięczamy Annie, ponieważ powstały one już po śmierci Karola Wilhelma Szajblera.
Skoro już wiemy, jaką nazwą powinniśmy określać budynek, to poznajmy jego historię. Od czego to wszystko się zaczęło?
Zaczęło się od przybycia Karola Wilhelma z nowo poślubioną małżonką Anną z Wernerów do Łodzi w roku 1854. No i oczywiście młoda para musiała znaleźć sobie miejsce do zamieszkania. Tutaj toczą się spory historyków o to, gdzie Szajblerowie zamieszkali tuż po przybyciu do Łodzi. Jedni są zwolennikami teorii mówiącej o tym, że było to od razu mieszkanie znajdujące się przy Wodnym Rynku, przy tworzonych zakładach fabrycznych. Drudzy są zwolennikami teorii mówiącej o tym, że pierwszy dom Szajblerów mieścił się na ulicy Piotrkowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszej katedry, w budynku, na miejscu którego dzisiaj stoi księgarnia archidiecezjalna. Niezależnie od tego, gdzie Szajblerowie zamieszkali na początku, ostatecznie osiedli właśnie przy Wodnym Rynku i tutaj powstał pierwszy murowany, parterowy dom, którego bryła ani plany do dzisiaj się nie zachowały, więc nie wiemy, jak on wyglądał. Możemy się tylko domyślać, że był to dom, który nawiązywał do architektury domów łódzkich tkaczy.
Czyli możemy przypuszczać, że był to mały domek. W tej chwili jest to spory pałac. Jak to się stało?
Zawdzięczamy to kolejnym przebudowom, rozbudowom i zmianą funkcji, między innymi pomieszczenia, które z początku pełniły funkcje gospodarcze, z czasem były przystosowane do funkcji mieszkalnych. Związane to było oczywiście z pomnażaniem majątku przez Karola Wilhelma i koniecznością rozbudowy siedziby. Ta siedziba musiała spełniać oczekiwania statusu rodziny Szajblerów, ku któremu ona dążyła, ale także związana była z powiększaniem się w sposób naturalny rodziny, bowiem dochodziło do narodzin kolejnych dzieci Karola Wilhelma i Anny.
W takim razie kiedy miały miejsce kolejne przebudowy?
Pierwsza przebudowa miała miejsce w drugiej połowie lat 60. XIX wieku według projektu opracowanego przez Karola Merchinga. Powstała wtedy piętrowa willa w stylu włoskiego renesansu. Towarzyszyło jej powstanie również ogrodu nawiązującego swoim charakterem właśnie do stylu renesansowego. Nad korpusem głównym budynku dobudowano piętro, a od strony wschodniej powstała dobudówka mieszcząca łazienki i sanitariaty. Natomiast główne wejście do budynku zostało zlokalizowane od strony ogrodu. Z czasem przyjęło ono formę westybulu mieszczącego ogród zimowy nakryty tarasem.
Czyli było to wejście reprezentacyjne, otwierały się drzwi i co dalej?
Dalej oczom wchodzących ukazywały się apartamenty parteru, które już w latach 60. otrzymały charakter apartamentów reprezentacyjnych. I taki charakter utrzymują one do dnia dzisiejszego, mimo że wyposażenie, które dzisiaj możemy podziwiać w Pałacu Szajblerów, nie pochodzi z tej pierwszej przebudowy, a z drugiej, z lat 80.
Przebudowa, która nastąpiła w latach 80., zmieniła mocno oblicze pałacu, jego wnętrza?
Tak, przebudowa zmieniła dosyć mocno korpus główny pałacu, dlatego że został on rozbudowany o kolejne pomieszczenia, boczne oficyny zostały podniesione i w ten sposób cała bryła była bardziej zwarta i została jej nadana forma miejskiego pałacu fabrykanckiego. Autorem projektu tej drugiej rozbudowy z lat 80. był szwagier Anny Szajblerowej, warszawski architekt Edward Lilpop, który był również autorem projektu budowy kaplicy mauzoleum, której spoczął Karol Wilhelm Szajbler. Podczas drugiej przebudowy z lat 80., o której mówimy, ten wygląd neorenesansowej willi uzyskał klasycyzującą fasadę. Dodatkowo dołożono elementy barokowe, od strony Placu Zwycięstwa, czyli dawnego wodnego rynku. Natomiast wejście pozostało od strony ogrodu. Tutaj przechodziło się przez ogród zimowy, w którym zapewne Anna uprawiała ulubione przez siebie kwiaty i rośliny egzotyczne. Następnie wchodziło się do westybulu, który rozpoczynał wędrówkę po apartamentach reprezentacyjnych.
Budynek musiał spełnić właściwie dwie funkcje: domu mieszkalnego i siedziby przedsiębiorstwa.
Tak, z jednej strony oczywiście wciąż pełnił podstawową funkcję domu rodzinnego, gniazda rodzinnego, gdzie na pierwszym piętrze mieściły się prywatne apartamenty rodziny, gdzie Szajblerowie po prostu żyli, mieszkali i wychowywali swoje dzieci. Natomiast parter mieścił reprezentacyjne wnętrza, które zachowały się w tej formie do dnia dzisiejszego. Tam przyjmowano gości, tam przyjmowano interesantów, tam znajdował się gabinet Karola Wilhelma w bezpośrednim sąsiedztwie tworzonych kompleksów fabrycznych. Oczywiście swoimi dekoracjami i wyposażeniem musiały podkreślać status Szajblerów w ówczesnym społeczeństwie.
Czy zachowały się jakieś oryginalne elementy wyposażenia wnętrz?
Właściwie większość wyposażenia wnętrz zachowała się w oryginale, w tym na szczególną uwagę zasługują przepiękne piece kaflowe, meble czy unikatowa mozaika wenecka znajdująca się w nadstawie kominkowej w gabinecie Karola Wilhelma Scheiblera. Zawdzięczamy to wyposażenie wnętrz Annie z Wernerów Szajblerowej. To ona zamawiała elementy wyposażenia w najsłynniejszych manufakturach europejskich, przywoziła je również ze swoich podróży i później wykorzystywane były podczas zdobienia i wyposażania wnętrz pałacowych.
Czy te wnętrza kryją jakieś niespodzianki?
Kryją, oczywiście, że kryją. Jak w każdym pałacu, także i u nas mamy pewne sekrety.
To zabrzmiało bardzo tajemniczo. Może rozwiniemy ten wątek?
Za dużo nie możemy zdradzić, bo oczywiście musimy Państwa zachęcić do przybycia do nas do pałacu i odkrycia samodzielnie lub z przewodnikiem tych sekretów. Ale mogę Państwu powiedzieć, że to, co niewidoczne czasami dla oczu, jest bardzo ciekawe i tak właśnie u nas w sali jadalnej, niewidoczny z początku, ukryty w boazerii, ukazuje się naszym oczom barek, zamykany na klucz. Wiemy to, ponieważ mamy widoczną tam dziurkę od klucza i tutaj możemy się zastanawiać, czy służyło to ochronie zasobów przed służbą, która w tamtych czasach podkradała, podjadała, wypijała różne rzeczy, czy być może Anna Szajblerowa w ten sposób dbała o zdrowie swojego małżonka.
Czyli zachęcamy Państwa, żebyście dopytywali przewodników, jakie jeszcze tajemnice kryją się we wnętrzach. Nie wspomnieliśmy jeszcze o nowinkach technicznych, które kryją się we wnętrzach pałacowych.
Tak, oczywiście, bo pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy historyzujące wnętrza, jak chociażby buduar pani domu, cały przygotowany w dekoracjach neorokokowych, łącznie ze specjalnie sprowadzonym neorokokowym piecem kaflowym. Z drugiej zaś strony mamy również podkreślające bardzo mocno status i bogactwo rodziny, nowe rozwiązania technologiczne tamtych czasów. Chociażby oświetlenie elektryczne w sali jadalnej, proszę zwrócić uwagę na to, że sufit oświetlony jest żarówkami wystającymi z niewielkich oprawek. To nie wskazywało na to, że Szajblerów nie było stać na żyrandole, tylko wręcz przeciwnie. Wskazywało na to, że Szajblerowie chwalili się tym, że już w tamtych czasach mieli coś takiego jak oświetlenie elektryczne i drogie żarówki. Innym z ciekawych rozwiązań technologicznych tamtych czasów była powstała na początku XX wieku winda elektryczna, której szyb został zamontowany w wieży naszego pałacu.
Czy to prawda, że to była pierwsza winda w Łodzi?
Tak, utrzymujemy, że to była pierwsza winda w Łodzi, ponieważ rzeczywiście pochodzi ona z początku XX wieku i nie mamy informacji na temat tego, że do dzisiaj działająca i istniejąca winda w Łodzi jest starsza od naszej.
Pałac był zatem zarówno miejscem do życia dla rodziny, jak i miejscem prowadzenia interesów. A jak to się stało, że Szajblerowie opuścili swój pałac?
Jeżeli chodzi o opuszczenie pałacu przez rodzinę Szajblerów, to wiąże się to z kilkoma istotnymi zmianami. Po pierwsze, w wyniku fuzji, jaka nastąpiła w roku 1921 pomiędzy zakładami Karola Szajblera a zakładami Ludwika Gromana, majątek został podzielony na rodzinny i firmowy. Pałac przy wodnym rynku pozostał częścią majątku firmowego. W związku z tym, kiedy w roku 1932 w wyniku sanacji dokonanej przez rząd polski przedsiębiorstwo znalazło się pod kontrolą głównych wierzycieli. Prezesem i dyrektorem naczelnym został wtedy Feliks Maciszewski, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. Szajblerowie musieli opuścić pałac, który przestał być ich prywatną własnością. Przenieśli się wtedy do swojego drugiego pałacu, znajdującego się przy ulicy Piotrkowskiej, naprzeciwko katedry. Współcześnie należy on do Politechniki Łódzkiej.
A jakie były dalsze losy Pałacu Szajblerów?
Pałac Szajblerów do wybuchu II wojny światowej do roku 1939 nie zmienił swojej funkcji, czyli łączył on z jednej strony funkcję mieszkalną z funkcją związaną z zarządem zakładami, dlatego że rezydował tutaj i mieszkał właśnie wspomniany Feliks Maciszewski. Po wybuchu II wojny światowej pałac dzielił losy całych zakładów, czyli częściowo był zarekwirowany i wykorzystywany przez władze okupacyjne, m.in. znajdowało się tutaj dowództwo lokalnych władz Wehrmachtu i policji porządkowej, natomiast znajdowało się tutaj również mieszkania, które mogli wykorzystywać członkowie zarządu, między innymi przejściowo mieszkał tutaj jeden z członków rodziny Szajblerów.
A jakie były dalsze losy Pałacu Szajblerów?
Pałac Szajblerów do wybuchu II wojny światowej do roku 1939 nie zmienił swojej funkcji, czyli łączył on z jednej strony funkcję mieszkalną z funkcją związaną z zarządem zakładami, dlatego że rezydował tutaj i mieszkał właśnie wspomniany Feliks Maciszewski. Po wybuchu II wojny światowej pałac dzielił losy całych zakładów, czyli częściowo był zarekwirowany i wykorzystywany przez władze okupacyjne. Między innymi znajdowało się tutaj dowództwo lokalnych władz Wehrmachtu i policji porządkowej, natomiast znajdowało się tutaj również mieszkania, które mogli wykorzystywać członkowie zarządu, między innymi przejściowo mieszkał tutaj jeden z członków rodziny Szajblerów.
Czyli II wojna światowa zmieniła oblicze i przeznaczenie pałacu?
Zmieniła, ale nie w tak dużym stopniu, jak właściwie dopiero lata powojenne. Zmiany własnościowe, polityczne, jakie nastąpiły po 1945 roku, zmieniły również lokatorów pałacu przy Wodnym Rynku.
W Pałacu Szajblerów zachowało się nad podziw dużo oryginalnego wyposażenia.
Zawdzięczamy to właśnie wspomnianym lokatorom, którzy tutaj funkcjonowali po 1945 roku. Oczywiście to nie jest tak, że pałac w ogóle nie uległ żadnym zniszczeniom, natomiast to, że chociażby po wojnie w pałacu umiejscowił się rektorat nowo powstałej Politechniki Łódzkiej, że między innymi mieściły się tutaj urzędy konserwatorskie, liceum bibliotekarskie czy szkoła muzyczna, zapewniło wnętrzom względny spokój i możliwość przetrwania do momentu, kiedy pałac stał się jednostką muzealną.
Czyli był to rok 1986.
Tak jest, był to rok 1986, kiedy Pałac Szajblerów został oficjalną siedzibą nowo powstałego Muzeum Kinematografii w Łodzi, do którego serdecznie Państwa zapraszam. Rozmawiali Tomasz Helbik
i Magda Pelska
z działu Edukacji i Kultury Filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Muzeum Kinematografii w Łodzi dziękuję panu Włodkowi Pawlikowi za zgodę na wykorzystanie motywu prząśniczki w jego wirtuozerskim wykonaniu.